Mamy chwilę po 19, słuchacie Radio Mors, a w nim Eurowizyjny Kocioł. Jest ze mną Paula Dąbrowska,
Karol Stachowicz
i Mateusz Kowalczyk.
Dokładnie, jestem to ja. Słuchajcie, jak wrażenia, jak wasza w ogóle post-eurowizyjna depresja?
Czuję się aktualnie tragicznie, mam jakąś taką pustkę w życiu, że...
Postępuje.
Dopiero kolejna Eurowizja, niestety za rok w maju, a jeśli teraz kończy maj, to jeszcze 360 dni, jak ja przeżyję?
Ale jeszcze masz po drodze juniora w listopadzie.
Ja tak nie za bardzo juniorem jestem, jeżeli mam być szczera.
Jak to był jeden mem? No proszę, Grażynko, lato zleci, jesień będzie, junior w Gliwicach i znowu będziemy lepili pierogi do festiwali i kęges. Coś w tym jest.
Będę szukać kolejnych serialów na Netflixie do oglądania, aż się uderzyłam z tej radości, z tego smutku, że Eurowizja tak będzie późno. Jest mi smutno, nie ukrywam tego, natomiast składanka z tego roku już jest stworzona, ciągle leci na słuchawkach, można jakoś przeżyć.
Natomiast słuchajcie, tematem dzisiejszej audycji będą starty Polski na Eurowizji od czasów powrotu. Jak myślicie, to są nasze czasy postępowe, czy też może ciemne takie? Jak uważacie?
Ciemne niczym w średniowieczu. Nie no, żartuję oczywiście.
Nie no, wręcz przeciwnie chyba, nie?
No nie wiem.
Ten okres przed powrotem to już był taki ciemny. To już nam się nic nie udawało, nie mogliśmy wejść w ogóle do finału.
Jak teraz?
Od dwóch lat, ale...
Teraz to mam wrażenie, że to są takie wypadki przy pracy, a wcześniej to w ogóle nie było tej pracy.
Może tak rzeczywiście było, ale po powrocie 4 razy weszliśmy do finału z rzędu, co się nigdy nie zdarzyło, więc to raczej takie grube lata niż chude.
No też tak uważam, natomiast przypomnijmy, że Polska miała przerwę w latach 2012 i 2013. W 2012 roku była to przerwa związana z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
No taka była wymówka, nie?
I tutaj pozdrawiamy krótką piłkę, która była tutaj przed chwilą w radiu. W 2013 roku Eurowizja nie została ujęta w ogóle w planie finansowym Telewizji Polskiej, także ten start w ogóle nie był przewidywany.
Może też z tego wniosku, że nie szło nam bardzo na Eurowizji.
Popularność była dosyć niska.
Tak, oglądalność spadała. Wiadomo, że jak nie wchodzimy do finału, to ta oglądalność spada.
Ale też reprezentant, jeżeli nie jest popularny, co widzimy po chociażby tegorocznych tutaj wynikach oglądalności, to właśnie nie ma takiej zależności, że więcej ludzi ogląda Eurowizję.
Ale od tego roku prawdopodobnie nie będzie wcale lepiej, bo nie ukrywajmy, że tacy lepsi artyści, jak na przykład, nie wiem, Dawid Podsiadło czy Krzysztof Zalewski, nie chcą startować na Eurowizji.
Więc ale to wiemy nie to od dnia dzisiejszego, że nie chcą startować na Eurowizji, ale mamy wielu innych artystów, którzy taki start by chętnie przyjęli, jak na przykład Lambery, Marta Gałuszewska, czy też Sarsa.
No to czekam na nich w krajowych eliminacjach albo wewnętrznym wyborze w przyszłym roku.
Myślę, że popularni artyści nie chcą za bardzo brać udziału w krajowych eliminacjach ze względu na strach przed porażką, jaki mogą odnieść.
Już widzę porażkę Krzysztofa Zalewskiego.
Ale też pamiętam wypowiedź...
Nigdy nie mów nigdy.
Chociaż mi się na przykład marzy bardzo Cortez. Słuchajcie, ja bardzo lubię muzykę Corteza i uważam, że on by naprawdę mógł ująć ludzi swoją wrażliwością, nawet piosenką po polsku.
To z tych dwóch wolałbym Zalewskiego. Ale pamiętam wypowiedź Margaret, która występowała w szwedzkich eliminacjach Melodii Festivalen, jak porównywała standardy szwedzkie do polskich krajowej eliminacji, więc ja się w ogóle nie dziwię, że woli startować w Szwecji niż w Polsce.
Jeżeli chodzi w ogóle o kwestię Margaret, to bym brał bardziej przez palce, ponieważ Margaret ma tendencję do zmieniania często zdania. Raz się wypowiada negatywnie o Eurowizji, raz pozytywnie, potem mówi, że żeby Polska się wycofała, potem jednak, że fajnie by było ją reprezentować i koło się zamyka i nie wiadomo w sumie o co chodzi, a Margaret wypowiada tak jak wiatr zawieje.
Margaret po prostu lubi mówić, tak jak właśnie Mateusz powiedział, tak jak zawieje, a szczególnie wtedy w Szwecji, gdy mówi wprost, że ona kocha Szwedów, chce pojechać na Eurowizję ze Szwecją, po czym nagle mówi, że jednak była tylko w tej Szwecji dla promocji, także bierzmy ją taki naprawdę ogromny dystans to, co ona mówi, bo dla mnie ona jest po prostu już niewiarygodna.
Natomiast słuchajcie, Telewizja Polska wróciła do konkursu piosenki Eurowizji w 2014 roku ze względu na to, że udało się wynegocjować rekordowo niską stawkę członkowską właśnie za udział w tym konkursie. Telewizja Polska postawiła na wybór wewnętrzny, gdzie to na początku lutego ogłoszono reprezentantów, którzy pojechali z dosyć znaną piosenką. Mowa tutaj wiadomo o Kleo i Donatanie.
Ja byłam wtedy ogólnie w szoku. Znaczy się, bardzo lubiłam ten utwór, bo jest dosyć taki może troszkę zabrzmi prymitywnie, ale idealny do potupania. Nie jest taki disco polo, czego też nie przepadam za tym gatunkiem. Ale taka była dosyć luźna, z dużym dystansem do naszej polskości i w sumie bardzo była ładna, w tym sensie bardzo kolorowa i ją się bardzo przyjemnie oglądało. Ale no stwierdziłam, że nie wiem, czy Europa to zrozumie. A się jednak okazało, że naprawdę Europa to przyjęła nawet bardzo dobrze.
Pokochała wręcz. Słowianki zapisały się w historii Eurowizji.
Tak, szczególnie tym występem, praniem i to tam było
ubijanie
to
masła.
Ubijanie masła,
ja składam protest, bo to nie była Polka. To była jakaś Szwedka. Przepraszam bardzo, to jest bojkot. Trzeba było wziąć prawdziwą polską dziewczynę, a nie jakąś
Szwedę. Ale miałaś na scenie zespół pieśni i tańca Mazowsze.
Ale ja mówię w tym momencie o tym występie w Szwecji. Z Love, Love, Peace, Peace.
A, dokładnie.
A tam to wiem, tam to bardzo ładnie wyglądało.
Czyli wspomnienie to po latach naszej reprezentacji. Tak. To tak, to rzeczywiście, no ale...
Ale oczywiście, no ten występ dla mnie naprawdę był bardzo ładny. Tak samo jak scena oczywiście w Danii też mi się bardzo podobała.
Ja mam wrażenie, że to był trochę taki erotyczny występ, ale jednak zapamiętywalny i o to właśnie
taki
chodziło.
Taki z humorem to było.
Tak,
też.
Ale właśnie najlepsze jest to, że Polska akurat w rok powrotu świetnie wpisała się w tą historię, ponieważ my do teraz jesteśmy znani ze Słowianek. I to nie jest raczej negatywne wspomnienie, a raczej takie pozytywne.
No też patrząc na liczbę wyświetleń tego klipu w internecie, zrobili furorę i chyba o to chodziło.
I choćby o tym, jak twórcy Eurowizji wspominają występ Polski w różnych występach, tak jak tutaj wcześniej wspomniałaś, Love, Love, Peace, Peace.
Bo był bardzo ładny, kolorowy. Nie ukrywajmy, że Polska słynęła głównie wcześniej z takich dosyć...
Stonowanych występów?
Stonowanych to mało powiedziane, czasami nawet badziewnych, nawet czasami. Ale to było jakieś...
Choreografia do legendy, tutaj się kłania.
A nawet Magdalena Tul i choreografia była
zjadanie jabłka na scenie.
Oj tak, i modlenie się. Piękne.
No ale właśnie teraz widzicie taką fajną Cleo z Donatanem, w sumie tam go nie było, ale no chodzi o całokształt i dziewczynę z tyłu zespołu Mazowsze i to wszystko miało jakiś cel i to fajnie wyglądało, ale ja jestem od początku zakochana w spódniczce Cleo, póki nie zobaczyłam oczywiście ceny tej spódniczki, bo byłam skłonna sobie ją kupić, ale naprawdę była przepiękna, tym bardziej, że ją szyła sama.
Ja mam
szanuję.
Ale jaki w ogóle fenomen tych ubrań Cleo. Nie wiem, czy widzieliście, na różnych targach było pełno tych koszulek, pełno małych dziewczynek nosiło w tym czasie koszulki z tym sercem takim folklorystycznym.
No, no było piękne te koszulki,
no, więc
są.
To był jakiś trend taki nawet w modzie wytworzony.
Na taki folk właśnie?
Tym bardziej, że wtedy Eurowizję oglądało naprawdę duża liczba osób, chyba ponad 5 milionów,
tak,
dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie.
Tak, to był taki boom na Eurowizję.
Natomiast
wróciła.
Tak, bo przypomnijmy, że My Słowianie było wielkim hitem w Polsce i wysłaniem tego na Eurowizję było strzałem w dziesiątkę w uzyskaniu oglądalności, co też uzyskało na popularności Eurowizji w latach następnych.
No i 8. miejsce też dało ten
rezultat. W finale, a 14. w finale.
Tak, oczywiście.
Tylko też pamiętajmy, że to był ten durny system głosowania, gdzie
wyciągania średniej.
Jeżeli miało więcej do powiedzenia niż tak naprawdę widzowie i prawdopodobnie, gdyby był obecny system głosowania, byśmy byli spokojnie w pierwszej dziesiątce.
Tak, tak, to właśnie ludzie robili różne symulacje. Natomiast ja mam wrażenie, że Telewizja Polska, mimo że podejście zmieniło się, może nie diametralnie, ale jednak się zmieniło, wkroczyła na nowy level na Eurowizji.
Mhm. W sensie tak. Chodzi ci o występy czy o utwory?
Chodzi mi ogólnie o wszystko, że te występy zaczęły być jakieś. Za każdym razem wysyłamy coś, co ma ład i skład i jest zrobione od A do Z, a nie tutaj mamy tu trochę jabłka, tu trochę folku, tutaj nagle tańcząca
Magdalena
pielucha.
Magdalena Tul, nie wiadomo w czym.
Tak, tutaj tańcząca pielucha, tutaj Lidia Kopania tańcząca balet i na końcu ICSG grająca na skrzypcach.
Jeszcze było Kajne Grenzen, ich troje i ja to bardzo lubię do tej pory. Przepraszam cię bardzo, moje dzieciństwo, moje wspomnienie.
To już też kompletnie inna epoka.
Ale Kajne Grenzen też to były złote lata Polski na Eurowizji.
A słuchaj, ile było tych epok polskiej Eurowizji. Zobaczcie, to jest tylko ile lat? To
25.
No i zobaczcie, Jezu, to jest prawie tyle, co my mamy, Karol, to jest przerażające. My prawie mamy tyle lat, ale chodzi o to, że zobaczcie, ile mamy jakichś dziwnych takich przełomów w przeciągu naszej tej 25-letniej kariery, ile jakichś dziwnych etapów, po czym mamy nagle Słowianki, które w sumie są nie wiadomo skąd wyrwane i mamy 14 miejsce. To jest naprawdę piękne.
Tym bardziej, że wyrwaliśmy się z takiej łatki przypisanej nam, że wysyłamy średniej jakości występy z jeszcze bardziej słabszymi piosenkami.
Szczególnie z balladami, które są niby o czymś, ale tak naprawdę puste w środku.
Tak, ale żeby nie mówić, że całkowicie oderwaliśmy się od ballad, ballady zostały w historii Polski od 2014 roku, ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej, ponieważ już teraz reprezentantka z 2014 roku, Cleo i Donatan w angielskiej wersji My Słowianie.
Piękna kobieta, piękna ballada, czyli Monika Kuszyńska, 2015 rok.
Tak, to jest kolejny wybór wewnętrzny Telewizji Polskiej. Trochę Monika wybrana została też z tego powodu w związku z hasłem, które organizatorzy wybrali na Eurowizję, czyli to było Building Bridges, czyli budowanie mostów. I Telewizja Polska wymyśliła sobie, że tym jednym z mostów, które będą budować na Eurowizji, to będzie ten most łączący świat niepełnosprawnych i świat pełnosprawnych. I tutaj Monika była idealnym kandydatem na pojechanie na Eurowizję.
Ale ogólnie ta balada też miała w sobie jakiś taki urok. Znaczy się, ona nie miała w ogóle jakichś tam wyższych dźwięków, w sumie była jedną linią melodyczną, w sumie wokalną, jeżeli chodzi o Monikę. Natomiast In the Name of Love coś w sobie takiego miało, że jednak słuchałeś tego utworu i tak go tolerowałeś, potem coraz bardziej się z nim tak jakby zaprzyjaźniłeś, a na końcu potem chodziłeś po całym pokoju i The Name of Love śpiewałeś. Ja tak przynajmniej miałam.
Ja zaznaczę, że tutaj dużą rolę odgrywał występ, który był po prostu piękny i właśnie te ujęcia, kiedy to artystka wspominała swoje czasy, kiedy jeszcze nie jeździła na wózku.
Tak, bo były takie ekrany w arenie, na której pokazywano te ujęcia, tak, jak ona jeszcze chodziła.
Tak,
to
tak.
Było bardzo wzruszające. Jeszcze ten był taki wybuch entuzjazmu na publiczności, gdy zaczęto pokazywać. Tak, no, bardzo wzruszający to był występ. Ja pamiętam, oglądając występ i w półfinale, i w finale, byłem bardzo wzruszony. Znając też tą historię Moniki i tą, jaką ona jest osobą, bo
jakby nie patrzeć, to myśmy wszyscy przeżyli tą historię, ponieważ
tak.
Ta katastrofa w ogóle odbyła się w latach świetności Various Monks.
To po pierwsze, ale po drugie, gdy Monika została wybrana, to też fani bardziej...
Zaczęli się nią interesować.
Tak, no ona też mówiła o swojej historii w wielu wywiadach i też można było poczuć to ciepło, jaką ona jest fantastyczną osobą. I też ten cały występ, ten entuzjazm, jaki ona miała na scenie, to całe wsparcie Polaków było ogromne i naprawdę dla mnie nie był ważny wynik. Zajęła 23. miejsce w finale, ale tą historię, jaką mogłem przeżyć, to było dla mnie naprawdę ważne.
Ale też to zwróciło właśnie uwagę na taki problem, że praktycznie osoby niepełnosprawne nie biorą udziału w Eurowizji, bo jest ich naprawdę bardzo mało, dlatego że się one boją przez jakąś blokadę.
Monika była pierwszą osobą, która wystąpiła na Eurowizji na wózku inwalidzkim.
Dlatego to jest właśnie w tym momencie jakiś taki może delikatny postęp, że jednak ta Eurowizja idzie w tą stronę, którą chyba wszyscy oczekujemy, czyli postęp, tolerancja dla innych i to, że niepełnosprawni też mogą spokojnie startować podczas tego konkursu.
A teraz taka mała ciekawostka. Czy wiecie, że po ogłoszeniu Moniki Kuszyńskiej jako reprezentanta Polski na Eurowizji zmieniono plany sceny w Wiedniu?
Coś specjalnie takie. Dla Moniki?
Tak, żeby przystosować obiekt dla osób niepełnosprawnych. Ale... I to właśnie był pierwszy taki krok ku zastosowaniu właśnie takich udogodnień i na przykład do lat dzisiejszych tutaj mamy na przykład wjazd na scenę po prostu po desce, zamiast po schodach, tak jak było to wcześniej.
Moniko, dziękuję ci, bo dzięki tobie właśnie Eurowizja otworzyła się na tolerancję i na miłość do niepełnosprawnych i w tym momencie artyści mogą spokojnie startować, wiedząc, że do nich się po prostu wszyscy dostosują.
Ale
ja
to nie jest tylko ułatwienie dla artystów, ale też dla ekipy technicznej, ponieważ mogli zacząć wnosić różne rekwizyty na wózkach po prostu.
Słuchaj, kardio same się nie zrobi, a schody temu pomagają.
Jeszcze, kurde...
Chociaż ja mieszkam na trzecim piętrze, dalej mi to nie pomaga.
W minutę wnieść cały sprzęt na scenę, to jest czasami wyczyn. I naprawdę, jak widzę te filmiki z areny, jak oni się przygotowują do tych występów i jak szybko znoszą, szybko sprzątają, tutaj układają, polerują i zdążą, jeszcze mają tam 10 sekund zapasu, to jest naprawdę dla mnie wyczyn.
Ale też wracając do kwestii niepełnosprawnych, to w 2015 roku to przecież ten temat niepełnosprawności był bardzo szeroki, bo też reprezentacja z Finlandii. Reprezentacja z Finlandii był zespół złożony z członków, członkowie zespołu, to byli chore osoby na zespół Downa, jak się wszystko pokręciło. Więc to też, oni też przekazywali pewny apel w swojej piosence, że
oni też mogą.
Wszystko im się zakazuje, że oni chcą być normalnymi osobami, normalnie chcą być postrzegani w społeczeństwie.
Jednak w tym występie zabrakło takiej magii, jaka była u Moniki, bo o ile, no nie ukrywajmy, wokal nie był na najlepszym poziomie, aczkolwiek na bardzo dobrym,
u Moniki,
no ale wiesz, no to też...
Ale tutaj właśnie głównym aspektem był właśnie przekaz i cała magia wokół tego. I tak jak na przykład, tutaj dam przykład, że Francja z tego roku głównym celem występu było przesłanie, tak było w przypadku Polski w 2015 roku.
Ale też u Moniki trzeba pamiętać, że śpiewając na wózku inwalidzkim to naprawdę jest wyczyn, żeby...
Też to troszkę ci inaczej przepona pracuje.
Tak,
i to cały czas siedzisz.
Dla mnie to było kompletnie nieważne, powiem wam. Może dla jurorów było ważne, skoro byliśmy tak nisko, ale...
Dlatego mówię, że tutaj wokal nie za bardzo się liczył, ale liczył się przekaz. I cała magia,
tak.
Której zabrakło potem w Finlandii, czy też Rosji rok temu.
Rosja rok temu to jest w ogóle osobny temat na audycję, bo tutaj
Julia
o tym
jako,
można
Julia
mówić,
jako góra?
Mówić i mówić i mówić i mówić, bo to była jedna wielka porażka.
Sieben in the darkness.
Ale to też dużo kontekstów politycznych, więc naprawdę to możemy zostawić na inną audycję.
Ale jeżeli chodzi o samą Monikę, naprawdę z tego się cieszę, że ona pojechała na tę Eurowizję, bo pokazała coś, co właśnie otwiera trochę oczy, nawet mi, bo wtedy w sumie tak nie do końca byłam przekonana, jeżeli chodzi o te osoby niepełnosprawne, że w sensie nie byłam może tak do końca przekonana, że takie osoby mogą coś fajnego robić, a w tym momencie jestem utwierdzona i troszkę czuję się bardziej światłym człowiekiem, że takie osoby po prostu potrzebują takiego wyciągnięcia ręki i naprawdę mogą tak wiele piękna pokazać. Ja pamiętam, że podczas półfinałów płakałam, bo wzruszyło mnie to samo właśnie, że ona była sama na scenie. I dla mnie to już było wzruszające, że ona na tym wózku pokazuje, że naprawdę jeżeli tylko się chce, to można zrobić wszystko i wszystko osiągnąć.
Ja jeszcze tak powiem, że początkowe plany tego występu wyglądały tak, że przez pierwszą zwrotkę i dopiero na pierwszym refrenie pokazywano wózek, a wcześniej on był ukryty, były bliskie zbliżenia na twarz Muinki. I myślę, że to byłby jeszcze lepszy pomysł w propos prezentacji scenicznej niż jak pokazywanie tego wózka od razu, że te osoby niepełnosprawne są takie same, że nic nas nie różni tak na dobrą sprawę. Prócz oczywiście tej sprawności fizycznej, ale to nie jest najważniejsze. Liczy się muzyka, liczy się przekaz, liczą się uczucia.
Wiesz co, ale podobny jakby zamysł miała Conchita w 2014 roku, że światło tak padało, żeby na początku nie było widać tej brody, a potem pokazywano tą brodę, szokując jakby publiczność, więc myślę,
że... Nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc.
No, a ja zwróciłem na to uwagę.
To była piosenka na przykład u Conchity, więc...
Tak, więc myślę, że z tego względu też polska reprezentacja zrezygnowała z tego pomysłu, że może by zaczęłyby się oskarżenia o litość. Myślę, że tak jak zostało to zrobione, to było najadekwatniej.
Natomiast najważniejsze, że Polska podtrzymała awans z półfinału do finału, ponieważ był to pierwszy raz, kiedy awansowaliśmy drugi raz pod rząd. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. I to właśnie, myślę, że to było największym celem polskiej delegacji, żeby ten finał utrzymać właśnie. A miejsce w finale naprawdę nie liczyło się. Niektórzy byli zawiedzieni, że nie byliśmy w top 15, ale myślę, że najważniejsze tutaj właśnie było wejście do finału.
No tak. Na pewno patrząc na to, kto rok później pojechał, to mam wrażenie, że jednak polska delegacja chciała troszkę bardziej ambitnie do tego podejść już rok później, bo skoro utrzymał się ten awans kolejny rok z rzędu, to pewnie pomyśleli, aha, dobra, to w przyszłym roku już możemy awansować, natomiast, a wtedy już była troszkę inna historia.
Natomiast polska Eurowizja, że tak wyrażę się, pamięta jeszcze czasy i to dość niedawno, kiedy nam się noga podwinęła, natomiast to już niedługo. A teraz zapraszamy na utwór z 2015 roku. Karol, zapowiesz?
Monika Kuszyńska, In the Name of Love.
It's gonna be better.
To właśnie w imię miłości przenosimy się do 2016 roku i do mojego ulubieńca Michała Szpaka.
Ale wróciły mi wspomnienia. Kurczę, jaka ta fajna piosenka.
Tutaj Karol miał takie piękne podrugiwania, nucenia, on w ogóle odpłynął, także...
No, tak, musieliśmy go wybudzać z transu.
To było Karol, ogarnij się, a Karol już po prostu w swoim świecie.
Natomiast szybko podsumujmy, jak w ogóle Michał Szpak znalazł się na Eurowizji. Margaret została początkowo wybrana na reprezentantkę Polski wewnętrznie. Natomiast kiedy władza w telewizji polskiej się zmieniła, postanowiono zrezygnować z wyboru wewnętrznego.
Koniec sądów kapturowych.
Tak, tak. Tu właśnie było podsumowanie takie, że koniec
i
sądów...
koniec Margaret.
Koniec sądów kapturowych i zorganizowano dosyć na szybko krajowe eliminacje, które do tej pory cieszyły się najwyższym poziomem. Ponieważ wiele gwiazd wzięło w nich udział, to taka trochę
Edyta
powtórka...
Górniak była.
Taka trochę powtórka z 2003 roku, kiedy też dużo gwiazd startowało w tych preselekcjach.
Bo to były pierwsze preselekcje w 2003 roku, nie?
Tak, tak, dokładnie.
Tutaj były pierwsze po powrocie, więc znowu...
Tak, ja mam wrażenie, że to były właśnie preselekcje tak popularne ze względu na to, że Eurowizja odbywała się w Szwecji. I przez to, że odbywała się w Szwecji, dużo artystów liczyło na to, że może na tej Eurowizji podłapie jakieś kontakty z producentami i poszerzy swoją działalność.
Do Margaret to by pasowało.
A to nieładnie tak wykorzystywać kontakty ze Szwedami. Ja nie wiem, wstyd?
Natomiast w preselekcjach wzięły m.in. udział Natalia Schroeder,
Dorota Osińska.
Tak właśnie.
Wiszą lustre.
Tak, dokładnie. Kasia Moś, która rok później reprezentowała Polskę na Eurowizji. Margaret właśnie.
I Edyta Górniak.
I to były wielkie faworytki.
No i zwycięzca Michał Szpak, który, jak to mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Michał wygrał preselekcję i tego się nikt nie spodziewał.
A jak wy zareagowaliście na jego wygraną?
Ja jemu kibicowałam.
Ja byłem załamany.
Ja ogólnie powiem wam, że ja lubiłam bardzo Michała Szpaka już z jednego z programów muzycznych. I bardzo jemu kibicowałam. I jak wygrał, szczególnie, że ta piosenka mi się bardzo spodobała podczas tych preselekcji. I mówię, że... To siedziałam z moim tatusiem i do niego mówię, tatuś, słuchaj, jakie to jest fajne. Ale on to wygląda. Ale tato, ta piosenka naprawdę może coś osiągnąć. I panowie, no to się przebiło na Eurowizji. W końcu.
Przebiło się, bo zdobyliśmy rekordowe 6. miejsce w półfinale. I uwaga, 8. miejsce w finale. To było nasze pierwsze top 10 właśnie od 2003 roku.
Z tego trzecie u
widzów.
I jaki to był emocjonalny rollercoaster. Ja pamiętam, na początku byliśmy u widzów, byliśmy tam przedostatni i potem czekaliśmy, aż dostaniemy głosy od widzów.
Tak, mieliśmy 25. lub 24. miejsce u jurorów. Mm. To pragnę zaznaczyć. I dopiero trzecie u widzów. I gdy odczytali Australię wcześniej niż nas, to ja miałem... Co tu się dzieje? Dlaczego w ogóle tak się wydarzyło? Nigdy bym nie podejrzewał takiego scenariusza. I w ogóle wszyscy fani Eurowizji w Polsce byli zszokowani takim wynikiem. Ja nawet nie chcę wiedzieć, co się działo w centrum prasowym.
No ale dziwisz się, bo jednak ten utwór na przykład dla mnie, on się bronił na żywo. Na przykład wiem, że
na pewno.
Jeden z popularnych kanałów YouTube'owych uwielbiał ten utwór, uwielbiał Szpaka i ciągle śpiewali ten utwór i w sumie się nie dziwię, bo ja to ciągle robię. I dla mnie na przykład ten wynik u jury był tak zaskakujący, że ja takie, no halo, jak tego można nie widzieć, tego utworu, przesłanie i Michała. Szczególnie ten refren, który wszyscy śpiewali. No słuchajcie, to, że pół publiki z nim śpiewało ten utwór, to dla mnie było coś pięknego, a jeszcze były koncerty w Amsterdamie przed tak zwane pre-parties, przed właśnie półfinałami. I tam właśnie Michał tak fajnie śpiewał z tymi ludźmi, którzy byli tymi fanami i to było takie super.
Natomiast ja, będąc na festiwalu w Sopocie, też zauważyłem, że ludzie do dzisiaj kochają ten utwór. Kiedy Michał Szpak właśnie wykonywał Color of Your Life, to właśnie publika śpiewała to razem z nim, co było piękne.
Zarzucano tej piosence, że jest taka staroświecka, ale bardzo przypadła... Tak, przypadła...
Widzą do gustu,
tak. No i to było ważne.
Najważniejsze, bo mówię, na przykład ja dalej to uwielbiam śpiewać, bo to jest najprostsze w tej piosence, co może oczywiście być.
Trzeba przyznać, Michała Szpaka można lubić, można go nie lubić, ale to, że zdobył jeden z najlepszych wyników Polski na Eurowizji, tego nie można zaprzeczyć i no naprawdę chwała mu za to, ponieważ Eurowizja w Polsce stanęła na takie pewniejsze nogi. Wcześniej to tak było, że wysyłamy coś, nie wiemy jak to się potoczy, a tutaj mieliśmy, że tak powiem, taką bombę. Że mieliśmy takie coś, że My potrafimy, my możemy być naprawdę wysoko, my możemy mierzyć wysoko. No a jak było w latach późniejszych, no to już bywało różnie.
Zaraz do tego nawiążemy, bo jednak porównując to, co zrobił Michał Szpak, a co działo się później, to jest niebo a ziemia.
Trochę nawet była sinusoida. Trochę była sinusoida, potem zaczęło to podupadać, ale o tym za chwilę, bo teraz ulubiony wykonawca Pauli, polski, Michał Szpak w piosence Color of Your Life. When loneliness is knocking on your door, everything you love just disappears, and when you feel that everything is lost, you need to know there's no life without you. To był właśnie Michał Szpak, a teraz Kasia Moś, która trzeci raz wzięła udział w krajowych eliminacjach. Jak to mówią, do trzech razy sztuka, ponieważ wygrała te krajowe eliminacje, zwyciężając zarówno jak u jurorów, jak u widzów.
I też była faworytką fanów.
Tak, dokładnie, bo...
Ale nie moją. Od razu zaznaczę, że ja za fanów... Kasią Moś, oprócz Pauli.
Faworytką fanów oprócz Pauli.
Nie, no nie tylko moją, bo jednak większość z wolała Karmel, więc ja bardzo kibicowałam jej, byle wszystko nie Rafał Brzozowski.
Ale ja Karmel bym nie odnalazł na scenie eurowizyjnej.
I Paula.
Ja też nie.
To się gubiło.
Izabela Trębus.
To się gubiła. Jeżeli by doszło do tego naprawdę duża scena, jaka była w Kijowie, no może nie była aż tak duża, ale na pewno większa niż w Telewizji Polskiej, to ten utwór całkowicie by zginął.
Ale piosenka Kasi, ona jest taka dość...
Patetyczna.
Patetyczna, ale no... też nie wzbudziła we mnie emocji, słuchając wersji studyjnej. Ale byłem tam na miejscu podczas krajowych eliminacji w Telewizji Polskiej i słuchając tego pod sceną miałem ciarki po całym ciele, więc...
Kasia na żywo jest genialna.
Jest genialna i po tym występie już wiedziałem, że chcę Kasię na Eurowizji.
Chcę powiedzieć, że widzę tam dwa wielkie plusy w tym występie, żeby nie było, że tylko krytykuję. jeden skrzypek. Szanuję cię, Mateuszu, braciszku, Kasi. Naprawdę to było cudowne granie na skrzypcach. Dwa, Kasiu, miałaś przecudowną sukienkę, naprawdę.
No i wokal Kasi.
Miała dwie sukienki i dopiero na drugą się zdecydowała po próbie technicznej.
No właśnie, ta druga była taka bardzo ładna, taka dosyć pokazująca jej najlepsze atuty i cieszy mnie to, że ją wybrała. Naprawdę.
Mi się to również podobało i w ogóle...
Nie, no i też ładnie śpiewa, żeby nie było.
Tak, wokal ma po prostu genialny i uważam, że Kasia była strasznie niedoceniona przez jurorów, widzów, w
bo
ogóle
ludzie nie zrozumieli tego przekazu. Takie mam wrażenie, że jednak nie wiedzieli, że chodzi o zwierzątka, że trzeba je chronić, ratować. A jednak to słyszysz piosenki, nie wsłuchujesz tak naprawdę w tekst. No taka jest prawda.
Też może wizualizacje, na których te zwierzątka tam sobie latały, to może nie były tak za bardzo czytelne.
Takie dezorientujące to wszystko było. Niby patetyczna ballada, trochę mroczna, a tutaj mamy granat na scenie, zwierzątka i w sumie całą robotę tutaj robił wokal Kasi, który jest bezbłędny.
I skrzypce Mateusza.
Tak, dokładnie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że Kasia Moś była chora po prostu podczas finału. Przyjmowała wcześniej kroplówki i nie było, jej stan zdrowia nie był zadowalający, a i tak dała radę. Dała z siebie po prostu wszystko i naprawdę, Kasiu, tutaj wszyscy chylimy ci teraz czoła.
Nawet
naprawdę
ja. Nawet dała, ja chylę.
Dałaś radę, naprawdę.
Znaczy Kasia w ogóle, jej śpiew, jej cała osoba, jej nastawienie, tak mi się podoba, że po prostu jej dawać tylko najlepsze piosenki i niech jedzie na Eurowizję jeszcze raz.
Tak, przede wszystkim Kasia jest bardzo charyzmatyczną osobą i myślę, że tutaj właśnie najbardziej zaplusowała u fanów. Natomiast tutaj, Paula, chciałabyś coś dodać jeszcze do Kasi?
Ja cioci oczywiście życzę jak najlepiej, ale mam nadzieję, że jeszcze raz pójdziesz na Eurowizję, o ile tego słuchasz. Mam nadzieję, że może słuchasz właśnie z jakimś takim bardziej mocnym utworem, który zapadnie mi w pamięć.
Tak, Kasiu, myślę, że nie tylko Paula, ale również wiele fanów czeka na twój powrót. Także zobaczymy, co przyszłość niesie. Podsumowując, przypomnijmy, że Kasia Moś zdobyła 9. miejsce w półfinale, 21. w finale i to było ostatnie miejsce, ostatni rok, kiedy to Polska awansowała do finału.
Niestety.
A teraz przed wami krótka przerwa muzyczna. Kasia Moś z utworem Flashlight.
Słuchacie Eurowizyjnego Kotła w Radio Mors.
Tak, tutaj właśnie Tulianki pozdrawiają całą naszą publikę.
I my pozdrawiamy je.
Tak,
serdeczne
dokładnie.
Serdeczne pozdrowienia i buziaczki, uściski, wszystko co najlepsze.
Natomiast o Tuliankach za chwilę, bo teraz Gromi. Gromi ostatnio występował na festiwalu w Sopocie i ja miałam okazję z nim chwilę porozmawiać o Eurowizji. A co powiedział? Posłuchajcie sami.
Thank you. Jak wrażenia po występie w Sopocie?
Rewelacyjnie. Dzisiaj szczęście, radość, bo akurat też były przeze mnie wykonane dwa utwory, więc się bardzo, bardzo cieszę. Drugi z latarkami, z lampkami i z przewrotkami na scenie był magiczny, wyjątkowy. Pierwszy był też magiczny, wyjątkowy i bardzo się z tego powodu cieszę.
Widzę, że zainteresowałeś się ostatnio tematem Eurowizji, nawet śledziłeś próby jurorskie i to, jak dziewczyny sobie radzą, Tulia w sensie. Tak. Jak oceniasz ich piosenkę?
No, piosenkę oceniałem już dużo wcześniej i w ogóle byłem zadowolony jakby z wyboru, tak? No, z drugiej strony też trzeba się cieszyć z tego, co się ma, nie wymyślać. Jak już został wybrany reprezentant, to nie wyobrażam sobie, żebym go nie wspierał. Piosenka, myślałem, że zwrócił uwagę bardzo, w tym liczyłem najbardziej tutaj na jurorów, że docenią jakby warsztat dziewczyn, że docenią pewną odwagę, którą dziewczyny mają i też odwagę reprezentantów ogólnie naszego kraju. No, poszło jak poszło, wiem coś o tego typu rozwiązaniach, że się nie wchodzi do finału. No, Eurowizja to nie są mistrzostwa świata w muzyce, ale z drugiej strony zawsze chcielibyśmy mieć lepszy wynik, dalej zajść i tak dalej. Przede wszystkim nie możemy dzisiaj rozmyślać na tym, co było złego, czy inna piosenka, po prostu tak było. Dzisiaj trzeba od tego momentu zabrać się za robotę i myśleć, jaką piosenkę wyślemy za rok. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wysłali piosenki za rok. Ona musi być wyjątkowa, piękna i mam nadzieję, że wygra. No, po prostu.
A jedno największe wspomnienie z zeszłego roku z Eurowizji to jakie?
O, dużo tego było. Piękne wspomnienie mam z momentu po tym, kiedy nie weszliśmy. Pojechałem sobie do Fatimy i tam to była jakaś magia. W ogóle mogę powiedzieć o Portugalii, że to było wyjątkowe dwa tygodnie spędzonych w Portugalii, ale jeżeli chodzi o samą Eurowizję, to przyznaję, że nie pamiętam występu, tak? Natomiast najpiękniejsze momenty to były te momenty prób, kiedy się do tego wszystkiego przygotowywaliśmy, kiedy mogłem obserwować, kiedy obserwowałem innych, kiedy wyciągałem wnioski z tego, jak inni podchodzą do Eurowizji, jak inni kraje i inne delegacje to wszystko ogarniają. No, przyznaję, że to była przede wszystkim przygoda, ale też bardzo dużo mi to dało, duża nauka, którą tam mogłem wyciągnąć. Dzisiaj sobie po roku czasu to wszystko analizuję i to są piękne wspomnienia. Zakochałem się w Eurowizji, zakochałem się w ludziach, którzy tworzą Eurowizję, bo nie tylko tworzą ją na scenie, ale poza sceną, przez cały rok ludzie tym żyją. Fantastyczni ludzie, kolorowa historia. Jestem całym sercem z Eurowizją, ale chyba się za dużo rozgadałem.
Jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy myślałeś w ogóle o powrocie na Eurowizję, a nawet jeżeli jako kompozytor, bo domyślam się, że taka będzie twoja odpowiedź, to z kim chciałbyś nagrać taką piosenkę?
Nie chciałbym tutaj podawać nazwisk. Ja oczywiście mam mam paletę nazwisk, które chciałbym, żeby pojechały na Eurowizję. Natomiast to też jest tak, że każda z tych osób musi tego chcieć. Przede wszystkim na Eurowizji musi być szczerość. Nie może tam być przypadku. Człowiek, który jedzie na Eurowizję, musi Eurowizję czuć, musi wiedzieć, o co chodzi w tej Eurowizji, musi to rozumieć i musi naprawdę szczerze chcieć wziąć udział w tej Eurowizji i być świadom tego. To jest piekielnie ważne i piekielnie też trudne, żeby tam być świadom, ale jest coś jeszcze. Trzeba być bardzo dorosłym. Podejmując decyzję, że się jedzie na Eurowizję, trzeba być świadom tego, że możemy wejść do finału, możemy nie wejść. Wiele czynników może się złożyć, że nie wchodzimy do finału i to trzeba udźwignąć, trzeba być świadom tego. Natomiast uważam, że w Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy powinni jechać na Eurowizję, powinni pokazać światu siebie, powinni pokazać światu piosenkę i tyle.
Gromi ty gadło jedno.
Tak. Ale jak ja się z nim zgadzam.
Tak, Gromi tutaj podał nam przepis na idealnego reprezentanta na Eurowizji. Natomiast prócz Gromiego oczywiście był Lukas Meyer, Szwed, który reprezentował Polskę rok temu. A jak wypowiadał się o Eurowizji? Przekonajcie się sami.
Jaka była twoja pierwsza reakcja po wejściu na eurowizyjną scenę? Wiesz, to był pierwszy raz na tak dużej scenie i tak wielkiej produkcji telewizyjnej. To była ogromna arena oraz scena. Pracowałem z profesjonalną ekipą z delegacji polskiej, ale też z produkcją całego show. To musiało być dla mnie coś nowego. To było duże i przydatne doświadczenie dla mnie. Wszystko to było magiczne.
Yeah, it was magical, I think. What is the best moment?
Jaki jest najlepszy moment na Eurowizji?
The best moment in Eurovision.
Myślę, że występowanie przed tak wspaniałą publiką, ale myślę, że najlepsze jest to, że dostałem tak duże wsparcie od fanów z Polski i nie tylko. To jest ogromna eurowizyjna rodzina i to jest piękne. Lukas, co dalej? Myślałeś o ponownym starcie na Eurowizji w barwach Polski lub Szwecji? Miałem to pytanie w głowie wiele razy. Nie wiem, zobaczymy, co będzie w przyszłości. Nie jest to mój priorytet. Staram się skupić na moim zespole No Sleep for Lucy. Jeżeli będzie taka możliwość, to czemu nie? Nie wiemy, co nas czeka.
Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam naszego kochanego tłumacza i serwisanta Kacpra Anaczkowskiego. Byłeś naprawdę cudownym lektorem.
Tak, użyczył nam tutaj głosu do wywiadu. Natomiast co myślicie o tych dwóch wywiadach? Tak, w jednym zdaniu. Paula?
Fatima to jest słowo wywiadu.
Znaczy Gromi, widać, że bardzo polubił ten konkurs. On też w wielu innych wywiadach się na ten temat bardzo pozytywnie wypowiadał. Widać, że ciągnie go, żeby tam znowu być, bo jednak to jest świat, w którym pracują niesamowici profesjonaliści i to mu się bardzo podobało, więc ja bym go widział jak najbardziej jako kompozytora.
Natomiast przypomnijmy, że Gromi zajął dopiero 14 miejsce w półfinale, w tym 10 u widzów, więc gdyby widzowie tylko decydowali, awansowalibyśmy do finału. Jak myślicie, to, że zdobyliśmy potem nagrodę Kate Ryan, czyli dla reprezentanta, który powinien znaleźć się w finale, a się w nim nie znalazł, była zasłużona? Chcielibyście Gromiego w finale? Już tak nie mówiąc tylko o tym, że to jest Polska. Tak albo nie?
Szczerze to nie, bo jednak Lukas tak fałszował, że dla mnie to
że
nie jest
finał. Nie dziwi w wyniku jurorów przez ten jego wokal. No niestety.
No to zobaczmy, czy może naszym widzom spodoba się piosenka Gromiego i Lukasa Meyera Light Me Up. A part of me is feeling weak. I took a chance, but now it feels so hard to breathe. A leap of faith, now haunting me. What happened to the words? It's always you and me. I wanna feel alive when I'm running through my life. So help me to ignite the spark I feel inside. So help me now.
Koniec imprezy.
Tutaj koniec imprezy, natomiast zaczyna się impreza folkowa. 2019 rok, ponowny wybór wewnętrzny, rezygnacja z preselekcji po wygranej Roxany Węgiel. Czy to był złoty środek? No już niekoniecznie, ponieważ Polska zdobyła 11 miejsce w półfinale, kiedy to zabrakło jej tylko dwóch punktów. Tylko i wyłącznie dwóch punktów. Jakby nie patrzeć, te dwa punkty przewagi to była nasza wina, ponieważ polscy widzowie przekazali swoje dwa punkty dla Białorusi.
A to już jest takie gdybanie.
Ale też Czeszka popełniła błąd.
Nie wiadomo
pamiętaj,
właśnie.
Że tego naprawdę w tym roku było mnóstwo i myślę, że to nie jest tylko nasza wina.
Paula?
Ja bym tego tutaj w ogóle już przestał o tym mówić.
Paula, tutaj chciałem zaznaczyć, że nie wiadomo właśnie, czy czeska jurorka pomyliła swoją punktację, ponieważ sprawa nie została oficjalnie wyjaśniona, mimo tutaj próśb fanów, jak i samego zespołu Tulia, ponieważ to właśnie one reprezentowały nas w tym roku w Tel Awiwie z utworem Pali się. Podobał wam się ten utwór, czy nie za bardzo?
Ja już mówiłam wiele razy, że bardzo lubię tę piosenkę, więc
ja tak samo.
Dokładnie. Zgadzamy się.
Tak.
No to myślę, że tutaj zdania są jednoznaczne, ponieważ również kocham ten utwór. Natomiast zgadnijcie co? Miałem okazję porozmawiać z Tuliankami i je poznać na żywo osobiście.
Zazdroszczę ci.
I naprawdę, dziewczyny, jesteście super. Jeżeli nas słuchacie, to serdecznie was pozdrawiamy. Takie ciepło, jakie od was bije, to chyba od dawien dawna nie czułem czegoś takiego, kiedy rozmawiałem z jakimś artystą. Czułem coś takiego, że ta więź jest obupolna, że one chcą mi udzielić wywiadu, ja chcę je słuchać. I właśnie to było coś naprawdę fajnego i naprawdę uważam, że dziewczyny są naprawdę przyjazne i myślę, że każdy powinien kiedyś mieć okazję je poznać tak na żywo, ponieważ to, co widzimy w telewizji, a to, o czym rozmawiamy z nimi, to są zupełnie dwa różne światy. A relacje z tej rozmowy możecie posłuchać właśnie teraz.
Po występie w Sopocie. Jak się czujecie?
Bardzo dobrze. Bardzo lubimy tutaj wracać, lubimy tutaj występować. Jest najlepsza publiczność i najlepiej nam się występuje chyba dla polskiej publiczności.
Bardzo się cieszyłyśmy, bo występowałyśmy w koncercie platynowym, to znaczy, że osoby, które tutaj były, słuchały i kupowały naszą debiutancką płytę, która jest platynowa, także super.
Natomiast przenieśmy się myślami do Eurowizji w Izraelu. Jak wspominacie? No bo już trochę czasu minęło.
Bardzo dobrze wspominamy. To był wspaniały czas. Myślę, że jedyna taka przygoda w życiu. Nawiązałyśmy kontakty ze wspaniałymi artystami. No, będziemy to pamiętać zawsze jako coś wspaniałego.
Przede wszystkim gratuluję świetnego występu. Naprawdę wyglądał genialnie. Natomiast chciałbym zapytać, komu kibicowałyście w tym roku najbardziej? Prócz Islandii oczywiście.
Myślę, że każdy z nas miał jakiegoś innego faworyta. Bardzo mocno trzymałyśmy kciuki za Kate, reprezentantkę Australii, bo bardzo nam podobał się i jej występ, i piosenka. No i też polubiłyśmy się nawzajem, także myślę, że Kate.
Było dużo świetnych piosenek w finale, na przykład z Azerbejdżanu.
Tak, a jeśli chodzi o jeszcze, to też bardzo lubiłyśmy piosenkę Portugalii.
I Albanii, Jonida Maliki, chyba tak się czyta, wypowiada jej imię i nazwisko. Również śpiewała białym, pięknym głosem słowiańskim i występ zrobił ogromne wrażenie.
Widziałem na waszym Instagramie i też portalach społecznościowych, że nawiązałyście więź z Hatari. Czy możemy spodziewać się materiału jakiegoś?
To są bardzo zajęci młodzi ludzie.
Ale nie wykluczamy oczywiście takiej możliwości, dlatego że polubiliśmy się. Oni też byli zawiedzeni, że nam nie udało się wyjść do finału. Wręcz zaskoczeni tak naprawdę. Bardzo miło nas wspierali i przekazali też dużo ciepła od siebie. Chociaż wydaje się, że tak nie jest.
Raczej chłodem zioną.
Jak na Islandii. Chłodem na scenie, a gorące serca i gorące osoby.
Dokładnie tak.
Ale tu piosenka ostatnia, Nie ma cię, jest świetna.
Jeszcze cię nie ma, tak.
Jeszcze
genialna.
Cię nie ma, o.
W ogóle też tu nie ma.
W ogóle ja jeszcze tak pragnę zaznaczyć, że w wersji telewizyjnej, czyli to, co oglądaliśmy tutaj podczas konkursu w Izraelu, nie było takiego samego efektu jak na żywo, ponieważ na żywo dziewczyny z Tuli tworzą razem wspólny jeden głos, który po prostu jest magiczny i uważam, że żeby poznać całą moc i potencjał Tuli, trzeba po prostu ich wysłuchać na żywo.
Też liczę na to, żeby ich usłyszeć w końcu na żywo, bo na pewno niesamowite wrażenie to robi.
No to dziewczyny ogłosiły letnią trasę, to czas jechać.
No to słuchajcie, jedziemy.
Dlatego dziękujemy dziewczynom za to, że naprawdę nam dało mnóstwo emocji na tym występie i dały wiele miłości i ciepła od siebie dla Mateusza, które potem on przekazał nam.
Także naprawdę, dziewczyny, dziękujemy jeszcze raz za świetnie wykonaną robotę. Natomiast czas już się pożegnać. W tym tygodniu w Eurowizyjnym Kotle widzimy się jak zwykle co tydzień o 19:00, a była ze mną Paula Dąbrowska,
Karol Stachowicz
i Mateusz Kowalczyk.
Byłem to ja i pamiętajcie, Eurowizja zawsze z nami. Cześć!